Są takie prawdy biblijne, które spotykają się z mniej chętnym przyjęciem, takie, które mniej osób jest skłonnych w nie uwierzyć. I nie chodzi mi tutaj nawet o kwestie, które pojawiają się w jakimś jednym czy dwóch fragmentach, albo jakieś takie drugotrzeciorzędne sprawy. Ale zobrazuję to pewnym badaniem, które wykonano w ubiegłym roku, przeprowadzono w ubiegłym roku. Takie zakrojone na szeroką skalę badanie w 26 krajach, badanie religijności. Przeprowadziła je grupa badawcza Ipsos, dosyć znana taka na świecie. I według tego badania w Polsce wiarę w Boga, i to konkretnie opisanego w świętych tekstach, nie chodzi tylko o Boga chrześcijańskiego, ale też według innych religii, takiego, który by istniał, taką wiarę w Boga deklaruje 52% badanych. Poza tym jeszcze są osoby, które deklarują wiarę w Boga w ogóle, ale takiego, który nie zgadza się z księgami różnych religii. I co ciekawe, więcej, bo 54% badanych deklaruje wiarę w niebo, ale w piekło wierzy już tylko 44% badanych. I podobnie przedstawiało się to w innych krajach, bo tutaj podawałem wartości w Polsce, ale ogółem w tych wszystkich krajach 52% badanych wierzy w niebo, w piekło wierzy 41% badanych. I na tej statystyce chciałbym się tutaj skupić, na tej różnicy pomiędzy wierzącymi w istnienie nieba, a wierzącymi w istnienie piekła. Co piąta osoba, która wierzy w niebo, nie wierzy, że istnieje piekło. Zdecydowanie mniej chętnie człowiek jest skłonny wierzyć w istnienie takiego miejsca. A mówię o tym dlatego, że dzisiaj będzie fragment, który konfrontuje nas z taką niechęcią. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 16 rozdział, od 19 do 31 wersetu. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, od 19 do 31 wersetu. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu. A był pewien człowiek bogaty, który się przeodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i chłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za życia swego, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim, między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. Rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Tutaj Jezus w dalszym ciągu mówi do faryzeuszy i ponownie mamy tutaj wątek bogactwa, bo jest historia o bogaczu i Łazarzu, która wprost nie jest nazwana przypowieścią, ale szczegóły tej historii mówią nam o tym, że nie jest to rzeczywista historia. I ta przypowieść powtarza też część wątków wcześniejszych nauczania Jezusa, chociażby z tej poprzedniej przypowieści o nieuczciwym zarządcy. Dlatego, że tutaj bogacz powinien był inaczej wykorzystywać swoje pieniądze za życia. Powinien był zyskiwać sobie wieczne przyjaźnie po to, żeby przywitali go w wiecznych przybytkach, a tutaj widzimy, że znalazł się w zupełnie innym miejscu. I tylko z daleka dostrzegł Łazarza, który na ziemi na co dzień leżał u jego bramy. Ten bogacz reprezentuje tutaj faryzeuszy, reprezentuje tutaj ludzi, którzy nie okazywali miłosierdzia grzesznikom, byli też chciwi, to też widzieliśmy w tym rozdziale. Bo podzielali pewnie takie przekonanie, które było powszechne, że majątek świadczy o pobożności, więc jeżeli ktoś jest biedny, to widocznie na to zasłużył, a oni widocznie zasłużyli na bogactwo. Przypowieść dotyka też tematu życia po śmierci. Nikt inny poza Jezusem w Biblii nie mówił tak często o tym temacie, nie mówił tak często o potępieniu i piekle w szczególności. I czasami słyszymy takie głosy, że Bóg Starego Testamentu jest innym albo przedstawiony w inny sposób niż Bóg Nowego Testamentu. Oczywiście Bóg jest ten sam w całej Biblii. Natomiast w mojej ocenie bardziej przerażające są opisy sądu w Nowym Testamencie. Bo w Starym Testamencie to są głównie opisy takiego tymczasowego ziemskiego sądu, ale w Nowym Testamencie, szczególnie Jezus, mówi o karze, która będzie trwała wieki. A to jest o wiele bardziej przerażające niż jakikolwiek ziemski sąd, jakiekolwiek wytępienie narodów, na przykład ziemi obiecanej. I Pan Jezus mówi tę przypowieść faryzeuszom. Wynika to z tego, że wcześniejsze słowa też do nich kierował, a dopiero początek kolejnego rozdziału zaczyna się takimi słowami i rzekł do uczniów swoich. Więc tutaj cały czas jeszcze mówi do faryzeuszy i chce im przez to coś pokazać. No i chociaż nie jest to napisane wprost, to jest to przypowieść. Niektórzy sugerują, co prawda, że jest to prawdziwa historia. I tutaj takim głównym ich argumentem jest to, że pojawia się imię, a w innych przypowieściach nie mamy imienia żadnego z bohaterów. Ale to właściwie taki jedyny, taki duży argument za tym, że mogłaby to być rzeczywista historia. Ale zaczyna się podobnie jak kilka innych przypowieści takimi słowami, a pewien człowiek, a był pewien człowiek. I potem w treści, przy szczegółach tej historii czasem będę zwracał uwagę na to, dlaczego to właśnie jest przypowieść, a nie rzeczywista historia. A na początku poznajmy dwie osoby, dwóch bohaterów, między którymi jest wiele takich mocnych kontrastów i przez to cała ta przypowieść jest taka bardzo wyrazista. Bogaty człowiek, który ubierał się w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny. W innych tłumaczeniach zamiast szkarłatu jest purpura, zamiast kosztowne tkaniny jest wisior. Purpura była używana do farbowania drogich szat i były to wyjątkowe szaty, bo takie szaty zakładali królowie, więc to świadczy o wyjątkowości. To świadczy o tym, że naprawdę był nadzwyczajnie bogaty. Mógł też sobie pozwolić na codzienne uczty. Codziennie mógł kosztować jakichś wspaniałych potraw, ale widzimy, że to wszystko, to całe bogactwo wydawał na swoje wystawne życie. To on się ubierał, to on jadał na tych ucztach. No jest druga osoba. Żebrak o imieniu Łazarz, czyli totalne przeciwieństwo bogacza. Łazarz leżał u jego bramy. I to też nie była zwykła brama, to była potężna, ozdobna brama do jego wielkiej posiadłości. I w dosłownym tłumaczeniu on leżał tam porzucony. Czyli być może ktoś go tam przyniósł i zostawił. Może w wyniku choroby. Nie mógł już dłużej funkcjonować w społeczeństwie. Czytamy, że miał wrzody na całym ciele. Może to było taką chorobą, która sprawiała, że nie mógł już dłużej pracować i siedzenie pod domem tego bogatego człowieka dawało mu jakąś nadzieję. Nadzieję na to, że chociażby mógł skosztować odpadków z jego stołu. W bogatych domach, takich jak tutaj, podczas uczt, przy posiłku dłonie wycierało się o kawałki chleba. I ten chleb potem wyrzucano ulicznym psom. I to jest pewne podobieństwo do historii syna marnotrawnego, dlatego że tam też był człowiek, który zbiedniał, który był na dnie i chciał chociaż zjeść omłot świń, który karmił. Tutaj jest człowiek, który chciał zjeść to, co wyrzucano psom. Czyli takie dwa najbardziej nieczyste zwierzęta w oczach Żydów. A dodatkowo te zwierzęta lizały jego rany. Więc ten opis, podobnie jak opis z tamtej przypowieści o synu marnotrawnym, dla Żydów był odpychający. Bo jest żebrak, są odpadki, są psy i są wrzody. Więc w ich oczach był nie tylko nieczysty, bo na pewno był nieczysty w ich oczach, ale poza tym był też wzgardzony przez Boga. I dlatego paradoksem jest jego imię, bo imię Łazarz oznacza Bóg pomógł. Po tym początkowym opisie słuchacze mogli się zastanawiać, w czym Łazarz dostał Bożą pomoc. No bo z ziemskiej perspektywy to bogacz miał powodzenie. W tamtym czasie wszyscy znaliby i podziwialiby właśnie tą osobę. Na Łazarza nikt by pewnie nawet nie chciał spojrzeć. Ale to bogacz w tej historii był bezimienny, a Łazarz miał imię. Imię miał owrzodzony żebrak. I to jakie imię? Imię, które mówi o Bożej przychylności. I to imię było dosyć popularne. Znamy jeszcze w Biblii dwóch takich też no, dosyć znanych Łazarzy. Jeden w Starym, a drugi w Nowym Testamencie. Co ciekawe, są pewne powiązania tutaj z tą historią, albo jakieś skojarzenia, bo imię Łazarz to jest odpowiednik hebrajskiego Eleazar, właściwie no, tego imienia Eleazar, tak nazywał się sługa Abrahama, którego też widzimy w tej przypowieści. A drugi Łazarz jest w Ewangelii Jana, to jest ten brat Marii i Marty, który został wskrzeszony. Natomiast nie jest to ta sama osoba, co tutaj. Po pierwsze, bo to jest przypowieść, a ten Łazarz istniał naprawdę. Po drugie, dlatego, że w tym czasie tej przypowieści tamten Łazarz wciąż jeszcze żył, był jeszcze przed swoją śmiercią. Więc taki obraz, mocne kontrasty między bogaczem, a między tym biednym leżącym u jego bramy, u jego wrót. I my też możemy mieć takie osoby, które w przenośni leżą u naszych wrót, bo wiemy o ich problemach, wiemy o ich potrzebach, ale czasem bardziej skupiamy się na tych swoich problemach i potrzebach. I w pewien sposób odgradzamy się taką bramą od tych ludzi. To możemy też to przedstawić na poziomie narodowym. Są narody, które też są w potrzebie i nie powinno się odwracać od nich głowy. Tak jak kiedy za naszą wschodnią bramą wybucha wojna. Podobnie, kiedy Kościół prześladowany tak na świecie jest, my cieszymy się wolnością, oni muszą się ukrywać. Więc możemy nie mieć podobnych doświadczeń i to, że nie mamy takich samych doświadczeń, może sprawiać, że rośnie między nami taka brama, która utrudnia okazanie współczucia. Ale niech nas to nie znieczula na potrzeby ludzi dookoła. I w 22 wersecie czytamy o śmierci obu tych mężczyzn. Z jednej strony widzimy, że wobec śmierci każdy jest równy. Każdy kiedyś umrze, niezależnie od majątku. Ale ten opis ponownie ma wiele kontrastów. I ten kontrast widoczny jest zarówno na ziemi, jak i w tak zwanych zaświatach. Bo czytamy tylko o pogrzebie jednego z nich. Tylko bogacz został pochowany, a taki biedak jak Łazarz nie mógł liczyć na właściwy pochówek. Natomiast czytamy tutaj, że doświadczył od czegoś o wiele lepszego. Miał szczególny kondukt żałobny. Aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Czyli trafił do miejsca, do którego, czy w którym przebywał też Abraham. I dla Żydów było oczywiste, że ojciec ich wiary jest w dobrym miejscu. Znajdzie się na niebiańskiej uczcie. I właśnie z ucztowania pochodzi ten zwrot łono Abrahama, bo w tamtym czasie przy stole spoczywano w takiej półleżącej pozycji, więc głowa jednej osoby była dosyć blisko brzucha drugiej osoby. W tym przypadku głowa tego Łazarza była blisko brzucha, czyli łona Abrahama. Stąd pochodzi właśnie taki zwrot. Natomiast musimy pamiętać, że ta przypowieść nie służy dokładnemu opisowi tych miejsc, nie służy dokładnemu opisowi życia po śmierci, bo przypowieść skupia się na czymś innym. Ona mówi o znaczeniu takich życiowych decyzji dla naszej wieczności i na tym, że te decyzje i nasz los po śmierci jest nieodwracalny. Więc nie powinniśmy wyciągać zbyt dalekich wniosków z opisu tych miejsc, bo tutaj mamy na przykład opis kilku części ciała. Nie tylko łona Abrahama, ale też potem jest mowa o palcu i języku, więc to jest obrazowy opis. Dlatego, że całość ma miejsce jeszcze przed zmartwychwstaniem ciał, bo w tym samym czasie na ziemi są jeszcze ludzie, a przed zmartwychwstaniem ludzie nie otrzymają jeszcze swoich ciał. Więc to jest pewien obraz, który opisuje męki, jakie przeżywa ludzka potępiona dusza. Więc ważne jest to, że żebrak trafił do błogosławionego miejsca, a bogacz cierpiał męki w krainie umarłych, czyli w Hadesie, bo takie dwa słowa, czy dwa zwroty pojawiają się w różnych przykładach. Hades to jest greckie słowo, które opisuje właśnie krainę umarłych. I w Starym Testamencie odpowiednik tego Hadesu, czyli Szeol, to było miejsce, do którego trafiali wszyscy umarli. Natomiast w Nowym Testamencie w Hadesie widzimy tylko i wyłącznie potępionych. Nie widzimy obrazu czy przedstawienia osób sprawiedliwych w tym miejscu w Hadesie. Zmarli sprawiedliwi przedstawieni są właśnie na niebiańskiej uczcie, czyli jak tutaj na łonie Abrahama. Dodatkowo Hades czasem tłumaczony jest jako piekło, z tym, że nie chodzi tutaj o to ostateczne miejsce potępienia, chodzi o stan przejściowy od śmierci do sądu. O to miejsce, do którego trafiają ludzie, którzy nie zawierzyli Jezusowi, którzy mu nie zaufali. I widzimy tutaj, że ten stan to jest stan świadomy. Ten człowiek świadomie doświadczał cierpienia. Czytamy o nim, że cierpiał męki, ale to nie jest jeszcze to ostateczne miejsce potępienia, czyli to nie jest jeszcze jezioro ogniste. I można zadać pytanie, co było jego grzechem? Bo nie czytamy tego wprost, możemy się tylko domyślać. No i domyślamy się z tego mocnego kontrastu, że grzechem było to, że nie okazywał pomocy Łazarzowi. czyli grzech zaniedbania. To, że go nie zauważał. Nie okazał współczucia osobie, która żyła tuż pod jego domem, a on sam żył w przepychu. Ten mocny kontrast ma pokazać nam, że to było jego przewinieniem. I ciekawe jest to, że tutaj, dopiero w Hadesie, dopiero tutaj zauważa Łazarza. Dopiero wtedy, kiedy to on czegoś potrzebuje. Wtedy podnosi swoje oczy i z daleka widzi Abrahama i Łazarza. I taki obraz to jest coś, o czym Jezus mówi już wcześniej w 13 rozdziale Ewangelii Łukasza, bo wtedy wzywał, żeby przychodzić czy wchodzić przez wąską bramę, dlatego że wielu będzie chciało wejść, a nie będą mogli, i że ci, którzy nie wejdą, będą stać na dworze i będą pukać do drzwi, ale będzie już za późno. I że stojąc na zewnątrz, mieli zobaczyć właśnie w środku Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków. Więc to jest to, co zobaczył ten bogacz. Mógł zobaczyć tylko z daleka Abrahama i innych proroków. Więc to jest ten wyraźny kontrast między tymi dwiema osobami. Kontrast widziany zarówno na ziemi, jak i później po ich życiu, po śmierci. I w 24 wersecie widzimy, że bogacz zwrócił się do Abrahama i powiedział Abrahamowi, żeby wysłał do niego Łazarza. Żeby Łazarz umoczył koniec swojego palca w wodzie i ochłodził jego język. Poprosił o to, bo cierpiał męki w płomieniu. Więc nawet w takim miejscu potępienia bogacz traktuje Łazarza jako swojego sługę. Myślał, że Łazarz zrobi to, o co poprosi. W tych słowach nie widać żadnej skruchy. Tutaj nie ma żalu za grzechy. To jest sposób na złagodzenie swojego bólu. Więc to pokazuje, że ten ogień piekielny nie oczyszcza ludzi z ich nieprawości. Nie sprawia, że człowiek zmienia się na lepsze. W tej prośbie widzimy też, że bogacz znał imię Łazarza, czyli wiedział, kim jest. Znał jego sytuację, ale ignorował go za życia. I też tutaj może nas zastanawiać, czy jest możliwa komunikacja między potępionymi a zbawionymi, skoro bogacz mógł rozmawiać z Abrahamem. Natomiast znowu musimy pamiętać, że to jest przypowieść, więc nie możemy z tego fragmentu wyciągać zbyt daleko idących wniosków. To jest właśnie obraz. Tak jak ten palec, ten język to też jest obraz, tak tutaj ta komunikacja między bogaczem a Abrahamem to jest dla potrzeb przypowieści. Niekoniecznie musimy z tego wyciągać wniosek, że tak będzie, że będzie to możliwe. Znaczy wydaje się, że nie będzie to możliwe. I w tym stanie, w którym był bogacz, ulgą byłoby nawet lekkie schłodzenie języka. To jest bardzo obrazowe, że koniec palca w wodzie dla schłodzenia języka. Takie minimalna ulga, dlatego że cierpiał męki w tym płomieniu, więc chciał czegokolwiek, co chociaż trochę ukoi jego ból. Ale odpowiedź Abrahama pokazuje, że tam nie będzie nawet takiej minimalnej ulgi. Nie ma nadziei na jakokolwiek ukojenie. Abraham podał dwa powody, dla których ludzie w piekle nie mogą liczyć na żadną ulgę. Pierwszy z nich widzimy w 25 wersecie. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś ze swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I ta przypowieść nie uczy o tym, że posiadanie bogactwa na ziemi skończy się mękami w piekle, a nie odwrotnie, że ubóstwo na ziemi skończy się błogosławieństwem nieba, bo wieczność nie działa na takiej zasadzie. To nie jest taka odpłata, że jak ktoś bogatszy, to będzie cierpiał męki, a jak ktoś biedny, to będzie potem doświadczał dobra. I nawet w tym wersecie widzimy przykład osoby, która ilustruje, pokazuje, że tak nie jest, bo widzimy tutaj Abrahama na łonie, widzimy tutaj Abrahama na niebiańskiej uczcie, czyli człowieka, który był bardzo bogaty. Biblia opisuje, że był bogaty w bydło, w srebro i w złoto i to nie przeszkodziło mu wejść do Bożego Królestwa. Więc chodzi o to, jak postępujemy w takich okolicznościach. Czyli czy ufamy Bogu, czy kierujemy się tym, co Jemu się podoba, czy też żyjemy w skupieniu na sobie. Dlatego, że w obu tych sytuacjach można byłoby się skupić na sobie. I widzimy to u bogacza. On właśnie tak żył. Żył zakładając kosztowne szaty, wystawnie ucztując, nie zwracał uwagi na żebraka. Natomiast w przypadku takiej ubogiej osoby skupienie na sobie mogłoby się przejawiać w zgorzknieniu, w narzekaniu. Tak jak widzieliśmy ten psalm na początku nabożeństwa. Tam też on wyrażał to, że pokusą było dla niego zazdrościć, tak? Ale pokazywał na końcu, jaka jest właściwa postawa. Więc bogacz nie robił tego, o czym Jezus mówił we wcześniejszej przypowieści o tym nieuczciwym zarządcy, czyli nie wykorzystywał swoich pieniędzy, żeby czynić sobie wieczne przyjaźnie. I z tego też powodu nie miał go kto przywitać w tych wiecznych przybytkach. Ale gdyby był wierny w swoich finansach, gdyby za życie okazywał miłosierdzie, to Łazarz przywitałby go w tym miejscu, na łonie Abrahama. Z kolei Łazarz doznaje pociechy, a to oznacza, że on w życiu był wierny Bogu. Tego nie czytamy, ale to wynika z tego, gdzie się znalazł. Więc musiał ufać Bogu w swojej sytuacji. Mimo tej trudnej sytuacji. On był jak Hiob, który w tragedii nie złorzeczył Bogu, tylko wciąż ufał swojemu Bogu. I to jest powołanie osób, które doświadczają trudności tutaj na ziemi. Nie tylko ubóstwa, ale czasem chorób albo jakiejś życiowej tragedii. I to jest sytuacja, w której można, a wręcz należy się weselić, tylko nie z choroby albo z ubóstwa czy z tragedii, tylko z tego, że nasza wiara przez te okoliczności będzie wypróbowana, będzie oczyszczona. Okaże się cenniejsza niż znikome złoto, które też jest próbowane w ogniu. I Abraham tutaj mówi temu bogaczowi, żeby wspomniał swoje życie na ziemi, czyli to, że doświadczał dobra na ziemi. I to jest jeden z bólów, który będzie udziałem ludzi, którzy będą doświadczać potępienia. Czyli będą pamiętać o zmarnowaniu swojego życia. Będą świadomi, że był taki czas, w którym tego cierpienia mogli uniknąć. A teraz jest okropny ból, okropny żal, bo nic już nie można zrobić, bo doświadcza się sprawiedliwego Bożego wyroku. I w tym odrzucaniu ról między bogaczami a biednymi nie ma żadnego zaskoczenia. Dlatego, że Jezus także zapowiadał coś takiego w kazaniu z 6 rozdziału Ewangelii Łukasza. Tam są błogosławieństwa i biady i one także pokazują taki obraz. Bo w Łukasza 6, 20, 21 Jezus mówił: błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. I kilka wersetów dalej, 24, 25 werset. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Królestwo Boże nie jest z tego świata. Nie należy do bogatych tego świata. W tym sensie, że jeżeli ktoś korzysta z bogactw tego świata i nie inwestuje w wieczność, to jedyną pociechę, którą doświadczy, będzie mieć tutaj na ziemi. Bo później będzie płacz i smutek. I to jest ten pierwszy powód. Ale jest jeszcze drugi powód, dlaczego Łazarz nie mógłby ukoić jego bólu. To jest werset 26. I poza tym wszystkim, między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. Na ziemi było inaczej. Na ziemi bogacz bez problemu mógł przejść przez swoją bramę i podejść do Łazarza. Nie było między nimi jakiejś nieprzekraczalnej przepaści. To sam bogacz stworzył taką przepaść. Jego brama odgradzała Łazarza od ulgi, której mógłby doświadczyć. Więc to była jego przepaść. On sam ją stworzył ze swojego niemiłosiernego egoizmu. Po śmierci podział jest jasny i niezmienny. Tutaj już nie ma możliwości zmienić swój los. Los jest przesądzony. Nie ma też tutaj miejsca na czyściec. Nie ma też miejsca na jakieś okresowe cierpienie, które później zamieni się w błogosławieństwo nieba. Od razu po śmierci doświadcza się albo błogosławieństwa, albo przekleństwa. I to na wieki. Więc nikt nie może przejść ani na jedną, ani na drugą stronę. A to pokazuje, że Boże miłosierdzie nie jest nieograniczone. Bóg okazuje cierpliwość, ale też wyraźnie ostrzega, że przyjdzie taki czas, gdzie nie będzie już ratunku. I ta prawda jest tak przerażająca, że wielu nie chce jej przyjąć. Niektórzy właśnie zupełnie odrzucają istnienie piekła. Inni próbują jeszcze zostawić sobie jakąś furtkę nadziei na to, że będzie można zmienić, nawrócić się po śmierci. Czasem nawet przywołuje się pewien fragment z pierwszego listu Piotra, z 3 rozdziału. Tam, gdzie czytamy o tym, co Jezus zrobił w swoim duchu po swojej śmierci. I nie będę omawiał tego w szczegółach, ale tylko krótko chciałem do tego się odnieść. Dlatego, że tam czytamy o tym, że w duchu poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, To pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, 18 werset bodajże. I w tym fragmencie jest dużo szczegółów, które warto byłoby omówić, ale nie na to kazanie. Natomiast tutaj Piotr napisał, na to zwrócę uwagę, że Piotr nie napisał, że Jezus zwiastował Ewangelię. Tam jest tylko napisane, że on zwiastował, czyli coś ogłosił. I niekoniecznie ogłosił coś ludziom, bo też nie czytamy o tym, że chodzi o ludzi. Jezus ogłaszał swój triumf nad duchami, które pokonał, które tam były więzione, które były tam więzione od czasów Noego. Nie ma możliwości po śmierci przejść z miejsca potępienia do miejsca błogosławieństwa, z wiecznego potępienia do wiecznego życia. Więc bogaczowi nie udało się zyskać pomocy dla siebie, ale zwrócił się z drugą prośbą. To 27 i 28 werset. I rzekł: proszę cię więc, Ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem pięciu braci. Niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. Więc dalej traktuje tego Łazarza jako takiego swojego chłopca na posyłki. Znowu chce, żeby Łazarz ostrzegł jego rodzinę, żeby zrobił coś dla niego. I w tej prośbie jest ukryte pewne przekonanie do tego, że to pokazuje, że bogacz uważał, że jego bracia nie dostali wystarczającego ostrzeżenia. A tym samym, że on też nie miał wystarczającej informacji. Nie był wystarczająco ostrzeżony. Że gdyby miał więcej informacji, to nie skończyłby w tym miejscu. To wynika z tej prośby. Skoro uważa, że gdyby mógł ktoś wrócić zza światów i ostrzec ich braci, jego braci, to oni mogliby się nawrócić. Niektórzy ludzie mówią, że idą do piekła, a wręcz, że chcą pójść do piekła, dlatego że tam będą mieć dobre towarzystwo. Nie wiem, czy kiedyś tak słyszeliście. Ja słyszałem coś podobnego niedawno, kiedy była wystawa Biblii. Jeden mężczyzna właśnie tak powiedział. Mężczyzna, który jest miłośnikiem muzyki rockowej i powiedział tak, że on chciałby pójść do miejsca, gdzie będą jego idole. Jimi Hendrix, James Joplin. Tutaj dla tych, którzy może nie znają, to są muzycy rockowi, którzy oboje zmarli z przedawkowania używek, które właśnie doprowadziły do ich śmierci. Ale ten mężczyzna powiedział, że właśnie ich obecność może sprawić, że to będzie takie ciekawe miejsce, że będzie dobra impreza. Czasem ludzie tak z przekąsem mówią, że chcą właśnie pójść dla towarzystwa w takie miejsce. Ale zobaczmy, co mówi ten bogacz. Bo to pokazuje, że on już wiedział, że to by wcale nie pomogło. Bo on nie chce, żeby dołączyło do niego jakieś towarzystwo. On już rozumie, że to nie będzie nic dobrego. On wie, że ani trochę nie byłby mu przestraźniej, nawet gdyby obok niego byli jego bracia. Bo widziałby cierpienie swoich bliskich, a nie chciał, żeby podobny los spotkał bliskie mu osoby. Więc nawet taki człowiek, który na ziemi nie okazywał miłosierdzia innym osobom, może troszczyć się o swoją rodzinę. Może nie zwracać uwagi na inne osoby w potrzebie, ale często jest tak, że ludzie troszczą się o siebie, o swoją rodzinę, a przymykają oczy dopiero na tych, którzy są obcy. Odpowiedź Abrahama nie była pocieszająca. Widzimy ją od 29 do 31 wersetu. Rzekł mu Abraham: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli ktoś z umarłych pójdzie do nich, pamiętają się. I odrzekł mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Mają Mojżesza i proroków. Czyli prawo i proroków, bo Mojżesz reprezentuje właśnie Boże prawo. I już wcześniej w tym rozdziale Jezus mówił o prorokach, o prawie i prorokach, czyli o tym, co my dzisiaj znamy jako Stary Testament, czyli o Bożym Słowie. Więc jeżeli mają Boże Słowo, to mają wszystko, czego potrzebują. I nie mają wymówki, jeżeli się nie pamiętają. Te słowa pokazują także, dlaczego bogacz trafił do tego miejsca. Trafił do Hadesu, bo nie słuchał Mojżesza i proroków, a nie dlatego, że był bogaty. I to jest przesłanie Jezusa do faryzeuszy. Macie Boże Słowo. Słuchajcie Go w synagodze. A może nawet sami Go nauczacie, więc Go słuchajcie, więc bądźcie Mu posłuszni. Bo ci faryzeusze byli właśnie jak ten bogacz, który lekceważył biedaka. Oni lekceważyli grzeszników. Nie chcieli im pomóc. I odgrodzili się od nich taką swoją stworzoną przez siebie bramą. Bo wynosili się swoją sprawiedliwością, a sami byli godni pożałowania i potępienia. Dlatego, że błogosławieni są tylko ci ludzie, którzy mają świadomość swojej duchowej nędzy. Ale widzimy, że bogacz nie dawał za wygraną, dalej próbował przekonywać Abrahama, że Boże Słowo nie wystarczy, że jego bracia nawrócą się wtedy, kiedy przyjdzie do nich ktoś z umarłych. I to też jest typowa postawa dla Żydów. Czyli pytanie, proszenie o jakieś znaki. Już wcześniej Żydzi też prosili Jezusa o znaki, o znak z nieba, żeby Jezus pokazał im jakiś znak. I już wtedy Jezus mówił im o tym, że są złym pokoleniem, bo szukają znaku. Abraham też powiedział, że jeżeli nie słuchają proroków, to i tak nie uwierzą. I to są słowa, które świadczą o wystarczalności Pisma Świętego. Biblia wystarczy do przekonania człowieka, do pokonania ludzkiej niewiary. Że Bóg przez Ducha Świętego i przez swoje słowo może wzbudzić wiarę w człowieku. Bo sama Ewangelia jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy. Niewiara nie wynika z braku dowodów. Nie wynika z tego, że ktoś nie dostał wystarczającej ilości argumentów. To jest kwestia moralna. To jest kwestia serca. Ludzie nie chcą poznać Boga, bo w ich życiu rządzi ciemność. Więc żadna ilość dowodów nie zmieni niewiary w wiarę. Tylko Boże Słowo ma taką moc. Bo prawo przekonuje o grzechu. Pokazuje potrzebę ratunku. A prorocy mówią o tym, że ratunek przyjdzie i przyszedł w Chrystusie. Przyszedł przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Dlatego, że to On trzyma klucze i śmierci. Czyli właśnie śmierci i piekła, czyli właśnie Hadesu. On jako jedyny może przejść ze śmierci do życia. Może powrócić z tych zaświatów. Jako jedyny może uchronić przed zasłużoną karą. Tak jak tutaj Łazarz szuka ukojenia, chociażby minimalnego, w tym kropelce wody, która schłodzi jego język. Jezus daje taką możliwość jeszcze zanim to się wydarzy. Sam przyjmuje na siebie cierpienia, po to, żeby uchronić tych, którzy w Niego uwierzą. Bierze na siebie cierpienie, które należało się nam, po to, żebyśmy my mogli uniknąć tego cierpienia na wieki i doznać pociechy. Niestety wielu odrzuciło to przesłanie. Odrzuciło Jezusa i mimo tego, że na ich oczach dokonywał różnych cudów. Bogacz uważał, że jego bracia nawrócą się wtedy, kiedy ktoś umarł, powróci do życia, ale wiemy, że Jezus też robił takie rzeczy. I to też nie zmieniło tych, którzy odrzucali Boże Słowo. Nawet czytamy w Ewangelii Jana o wskrzeszeniu Łazarza, czyli jego imiennika tutaj. I czytamy tam w tej historii o tym, że faryzeuszy wcale nie byli przekonani tym cudem. A nawet gorzej, bo właśnie po tym cudzie, po tym wskrzeszeniu, razem z arcykapłanami chcieli zabić Jezusa, a arcykapłani chcieli jeszcze zabić Łazarza, bo był dowodem na cudowną moc Jezusa. Więc nawet coś takiego, nawet zmartwychwstanie, nie sprawia, że człowiek zmieni swoje życie. Nawet zmartwychwstanie Jezusa nie sprawiło, że nie zmieniło tych, którzy odrzucali Boże Słowo. Oczywiście wpłynęło na uczniów Jezusa, dodało im odwagi, bo zobaczyli, że Jezus jest tym, na którego czekali. Ale ci, którzy Jezusa odrzucali, spiskowali nawet później z Rzymianami, ustalili wspólną wersję, co powiedzą ludziom, że nie ma ciała w grobie. I ustalili Rzymianie i Żydzi, że powiedzą, że to uczniowie Jezusa wykradli jego ciało. Więc nawet zmartwychwstanie Jezusa nie zmieniło zatwardziałych ludzkich serc. Więc ta przypowieść pokazuje, że ludziom nie pomogą nawet jakieś cudowne objawienia. Bo niepotrzebne są nowe objawienia. Mamy Mojżesza i proroków Starego Testamentu, mamy apostołów i proroków Nowego Testamentu, mamy pełnię Bożego objawienia. Więc te słowa zachęcają do ufania, że samo Boże Słowo ma moc do zmiany ludzi. Nie potrzeba go upiększać, nie potrzeba tworzyć filmowej ekranizacji, czy to mogą być budujące, ale jeżeli ktoś odrzuca Boże Słowo, to i tak to nie pomoże. Nie potrzeba żadnych znaków z nieba. Nie potrzeba ludzi, którzy rzekomo byli w piekle i wrócili, żeby ludzi ostrzec. Czasem słyszy się takie historie, że ktoś był, Bóg okazał mu piekło, żeby wrócić na ziemię, żeby ostrzec ludzi. To nie jest Boży sposób na przekonywanie ludzi o swoim sądzie. Mamy Ewangelię, to jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy. Jeżeli ktoś odrzuca Boże Słowo, to nie pomoże nawet to, że zobaczy czyjeś nawrócenie. Bo nawrócenie też jest powstaniem do życia kogoś, kto był umarły. I to widzieliśmy dobrze w innej przypowieści, wcześniejszej przypowieści o zgubionych synach, takiej, którą Jezus też mówił tej samej grupie faryzeuszy. Bo to oni w tamtej przypowieści byli starszym bratem. Bratem, który nie ucieszył się z tego, że jego młodszy brat powrócił. I na końcu tamtej przypowieści ojciec powiedział: należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ale w tej sytuacji starszy brat narzekał tylko z tego powodu, że jego ojciec nie traktował go sprawiedliwie. Więc nie ucieszył się z tego, że ożył ten, który był umarły. Bo jeżeli ktoś nie słucha Bożego Słowa, to nie pomoże nawet, że zobaczy czyjeś nawrócenie. Faryzeuszom to nie pomogło, że widzieli grzeszników, którzy przychodzą do Jezusa. Jeszcze bardziej ich to rozścieczało. I chociaż to jest przypowieść, to jest bardzo przerażająca, bo widzimy w niej straszliwą i nieodwracalną Bożą karę. Karę za życie skupione na sobie. Widzimy, że nie ma możliwości zaznania nawet minimalnej ulgi, że Boże miłosierdzie nie jest nieograniczone. Nie jest tak, że zawsze będzie do niego dostęp. Po śmierci nikt nie będzie mógł zmienić swojego losu. To jest też kolejne nauczanie o posługiwaniu się majątkiem. To jest taki kontrast mocny między bogaczem i żebrakiem, szczególnie na początku przypowieści, więc na pewno jest to też ostrzeżenie przed wynoszeniem się tym, co posiadamy, przed szukaniem swojego szczęścia w majątku i wezwanie do tego, żeby nie przymykać oczu na ludzi w potrzebie, do tego, żeby się od nich nie odgradzać, bo jeżeli my zamkniemy swoje serce, to później zobaczymy zamknięte drzwi Bożego Królestwa. Natomiast Jezus skierował te słowa do faryzeuszy, dlatego jest to napomnienie ich postawy. Czytamy tutaj, że czytamy wcześniej w tym rozdziale, że byli chciwi, ale byli też niemiłosierni. Niemiłosierni dla tych, których uznawali za wielkich grzeszników. I ten brak miłosierdzia widzimy w postawie bogacza na ziemi. I widzimy też, że traktował Łazarza z wyższością jeszcze po swojej śmierci, kiedy prosił Abrahama, żeby Łazarz zrobił dla niego jedną czy drugą rzecz. Przypowieść uczy też wystarczalności Bożego Słowa. Postawa bogacza wynikała z tego, że nie słuchał Mojżesza i proroków, czyli Bożego Słowa. Nawet powrót umarłych tutaj na ziemię nie może zmienić, nie ma mocy zmienić czyjegoś serca. To może zrobić tylko Bóg przez swoje słowo. Amen.